Dzień dobry moi drodzy, u Was już wiosna i wiem to, bo właśnie wróciłam z Warszawy i u nas też były 4 dni absolutnie wspaniałego słońca, takiego wiecie, co już kolory wiosenne zapowiada. W dodatku wchodzimy w ten niesamowity okres w roku, który jest jak ulga po rozwodzie, takie mam wrażenie, bo to jest ten taki mem, co Nicole Kidman wychodzi z rozprawy sądowej, rozwodowej z Tomem Cruise'em i ma to takie słynne zdjęcie, że tak rozkłada ramiona i się drze z radości na ulicy. No i to my wszyscy się czujemy na Islandii, jak przychodzi marzec, że już można włożyć trochę lżejszą kurtkę. No i dni się zaczynają wydłużać i to jest taka jakaś ulga zmieszana z dumą, że Jezu, przeżyliśmy kolejną zimę. To znaczy dla mnie to nie jest jakaś wielka misja, bo ja lubię jak jest ciemno, ale dla niektórych to jest ten depresyjny moment w roku i taka jakaś ta zmiana, no bo teraz się robi przed 9 rano jasno, a słońce zachodzi dopiero o 18, czy tam po 18. Jest wspaniała, to jest takie uczucie jakby ktoś się z wami pogodził po długiej kłótni i znowu się lubicie i czujecie spokój i możecie odetchnąć. No kocham to, kocham te wiosenne islandzkie kolory, no ale niestety nie ma co się cieszyć, bo przed nami jeszcze bardzo ten newralgiczny moment, w sensie dla emigrantów na Islandii, że wy już będziecie wstawiać zaraz zdjęcia z pikników, kurwa, jakiegoś urządzania ze balkonów, ze spacerków w parkach, gdzie będziecie wszystko oglądać, co kwitnie. No a u nas zakwitnie dopiero pod koniec kwietnia pewnie, no a wiosenne ciepło poczujemy dopiero w maju. Jak wy się już będziecie kąpać w jeziorach. Zauważam, zważywszy na to, że 15 stopni, które mieliście w lutym, no to nie jest najnormalniejsza rzecz. I to jest dla nas dość pocieszające. W sensie klimatycznie Islandia daje mi ten spokój. No ale dobra, nie przyszłam was tu straszyć globalnym ociepleniem. Przyszłam zdjąć z was strachy z dzieciństwa. Różne strachy. To będzie odcinek, przy którego przygotowywaniu się bardzo dobrze bawiłam. A zainspirowaliście mnie do tego wy, bo dostałam ze 4 wiadomości z TikTokiem pewnej dziewczyny. Już nie pamiętam, kto to był, więc przepraszam, nie będę teraz zerkać. W którym to ta dziewczyna mówiła o rzeczach, które w dzieciństwie wierzyliśmy, że będą stanowiły ogromne zagrożenia w dorosłości i musimy się na nie przygotować. A się okazało, że kurwa większym zagrożeniem jest niekonsekwencja w jakichś podatkach albo nieprzerejestrowanie auta. I postaram się nie powtarzać tych, które wymieniła autorka, tylko spisałam swoje własne ze swojego dzieciństwa, ze swojej wyobraźni. A was zachęcam do komentowania, co w was wzbudzało lęki i z czym myśleliście, że jako dorośli będziecie musieli walczyć prawie codziennie. I nie wiem, skąd się to wszystko w ogóle wzięło. I myślę, że na bank wpływ na to miało to, że istniało bardzo wiele takich urban legends, takich wiecie, jakichś plotek, teorii, których nie dało się w naszym dzieciństwie obalić Googlem, albo nasi rodzice w nie wierzyli i nam o nich opowiadali. Jak na przykład mój pierwszy punkt, co myślałam, że będzie dla mnie sporym życiowym problemem, że jak zjecie silica gel, te takie kuleczki pochłaniające wilgoć, które są na przykład w kartonach z butami, czy w niektórych lekach, albo w sprzętach elektronicznych, w pudełkach różnych, że jak się to zje, to się od razu umrze, bo to spęcznieje w przyłyku albo w żołądku i w pudełkach, że jak się to zje, to się od razu umrze, bo to po prostu jest jak, nie wiem, po postrzeleniu z strzałą zamoczoną w kurarze, którą, uwaga, co pamiętam i będę pamiętać do śmierci, bo uczyłam się tego na blachę, na maturę i oczywiście nigdy mi się to nie przydało, blokuje acetylocholinowe receptory nikotynowe w synapsach nerwowo-mięśniowych mięśni szkieletowych. Chyba zapamiętam po prostu do końca życia to zdanie. I te kulki przezroczyste, bez kitu, ja się to nawet bałam trzymać w palcach. Jak ja to znajdowałam gdzieś właśnie w tych pudłach z butami, to prawie przez chusteczkę higieniczną to chwytałam w palce, wierząc, że jakimś cudem mi się to może dostać do ust, jakimś niewiarygodnym sposobem, że po prostu moja silna wola będzie zbyt wiotka, za to ręka silna i jakaś siła skłoni mnie do dotknięcia tym woreczkiem ust i umrę. I upadnę na ziemię w jakichś konwulsjach. I przysięgam wam, no nie wiem czemu, jak się nawet zastanawiałam, czemu to w ogóle jest dodawane do pudełek z rzeczami, skoro to taka śmiertelna trucizna i czemu to jest legalne i jakie prawo na to pozwala. Więc byłam naprawdę przestraszona i do dziś, a mam już 30 lat, jak widzę te kulki i też mimo wiedzy, że są absolutnie nieszkodliwe, jakbym zjadła tę paczuszkę, to nic by mi się nie stało, tylko bym po prostu się pożegnała z nimi w toalecie. To nadal odczuwam dziwne uczucie mikrostrachu. I nie wiem, czy moi rodzice mi to jakoś przedstawili tak. Czy sami byli zlęknieni, że to zabija na miejscu? No nie wiem, pewnie po prostu chcieli mnie uchronić przed zjedzeniem tego, bo było napisane do not eat i może sami w to wierzyli, że to takie śmiertelne zagrożenie. Więc tak czy kwak, jak mówi Niemira, to było w moim dzieciństwie absolutnie zakazane i samo patrzenie się na te kulki wywoływało we mnie jakiś lęk przed śmiercią. Druga rzecz, która też mi się wydawała codziennym zagrożeniem, z jakim się będę mierzyć całe życie, są bagna, wciągające bagna. Ja nie wiem, czy to jest kolejna rzecz, którą się wpaja dzieciom, żeby po prostu nie łaziły, gdzie popadnie i trzymały się blisko domu. Czyli tak jak na Islandii się mówi dzieciom o trolach z gór i o elfach, żeby nie zapuszczały się gdzieś tam daleko na wędrówki podczas zabawy. Nie wiem, ale w kreskówkach typu Scooby-Doo i w jakichś książkach zawsze były wciągające bagna. I ja się autentycznie bałam i do dziś się w zasadzie boję, że jak będę na spacerze w lesie, a oczywiście jestem w lesie, kurwa, prawie codziennie na Islandii, to, że zrobię jeden zły krok i wciągnie mnie bagno. I słuchajcie, no nie byłabym sobą, gdybym nie wpadła, no właśnie, ale w obsesję bagienną i nie splądrowałabym tematu bagien dogłębnie w Google'ach. No i zrobiłam to, dlatego mogę wam powiedzieć, że nauka, która się zajmuje badaniem bagien, ma swoją nazwę i jest to paludologia. I ja nie wiedziałam, że bagna są absolutnie kluczowe w ogóle dla ekosystemów. Przeczytałam w Przekroju arcyciekawą rozmowę Stawiszyńskiego z doktorem habilitowanym Wiktorem Kotowskim, z biologiem, który opowiadał o tym, że bagna działają jak nerki ekosystemu. One są jak filtratory. Wszystkie te gówna, co człowiek jest w stanie wyprodukować i puścić rzekami, i które spadają wraz z deszczem, to one to wychwytują. I zanim woda z rzeki się dostanie do morza, to się dostaje do mokradeł, czyli bagiennej strefy takiej przejściowej. I tam jest na maksa dużo mikroorganizmów. Jakieś rosnące tam rośliny umieją wchłonąć nawozy, które spływają z jakichś terenów rolniczych. Bakterie na mokradłach rozkładają azotany, dzięki czemu ten azot z wody może wrócić sobie do atmosfery. I bagna absorbują też pestycydy i herbicydy. Więc każda słodka woda, jaką pijemy, kiedyś była na mokradłach. No i słuchajcie, bez bagna nie ma życia. I moja pani od biologii mówiła takie zdanie: nie było nas, był las. Nie będzie nas, znów będzie las. No i to trochę chyba też mówi o bagnach. Tak czy siak, nigdy nie zdarzyło mi się zobaczyć prawdziwego bagna. Ja mówię o takim bagnie, co wciąga i dusi. I myślałam w dzieciństwie, że każda wycieczka na grzyby się będzie kończyć wyciąganiem kogoś z kijem z tego zapadliska bagiennego. Przysięgam. Co się okazało podczas mojego godzinnego wpadnięcia w bagno w Google? Bagien jest sporo na Wawrze w Warszawie i w okolicach Góry Kalwarii, więc 2 lata temu 71-letnią kobietę trzeba tam było wyciągać przy pomocy śmigłowca z bagna. Kumacie? Śmigłowcem ją wyciągali z bagna. No dobra, ale zanim przejdziemy do tego, dlaczego bagno wciąga, no to jeszcze taka ciekawostka z encyklopedii Warmii i Mazur, że Prusi stosowali takie kary śmierci, że wrzucali oponentów do bagien i czekali, aż się tam utopią. I no dobra, no ale jak to bagno wciąga? No nie jest to wcale pierwsza informacja, jaka wam wyskoczy w Google. W ogóle miałam wrażenie, robiąc ten research, że ktoś próbuje przede mną te informacje ukryć, że tylko cuda o tych bagnach, jakie to są, nie są wspaniałe. A przecież to jest zagrożenie. Babcie wyciągał śmigłowiec stamtąd, no. A internet stoi tylko informacjami, jak kmicicowi bagna uratowały dupę i jakie tam są wspaniałe rośliny. I mi dupę uratował Dawid Polak z profilu na Instagramie Biotech Geek, że bagna działają na zasadzie trochę cieczy nieniutonowskiej, a ciecz nieniutonowska to jest taka ciecz, której lepkość nie jest wartością, wielkością stałą, tylko uzależnioną od siły nacisku, więc im mocniej ją naciskamy, tym większy ona stawia opór, a im łagodniej, tym bardziej przypomina ciecz taką jak woda. No, tak powiedział też w Trójce dr Tomasz Rożek. Dlatego im bardziej się siłujemy z tym bagnem, tym bardziej ono nas ściska, a jak się nie ruszamy, to wolniej. Więc tak czy siak, ja bym się zesrała w majtki, jakbym wpadła do bagna, a okazało się, że pewnie nigdy w życiu nie widziałam go na oczy. No i częściej widzimy w dorosłości bagna związkowe albo bagna finansowe. I wcale się nie było czego bać. No ale dobra, kolejna rzecz, którą myślałam w dzieciństwie, że będzie stanowiła duże zmartwienie w dorosłości, to trójkąt bermudzki. Ja w ogóle wychowałam się na Discovery Channel i tam było dużo takich, wiecie, programów o teoriach spiskowych, o UFO, o ludziach, co widzieli Yeti i potwora z Loch Ness. I myślę, że moje zmartwienia mogły też się pojawiać przez nie. Więc w sensie, ja kochałam te programy o tych Titanikach różnych, o łodziach podwodnych. I to było dla mnie po prostu jak wlew do mózgu z ciekawostkami, a ja kocham ciekawostki. No i pamiętam, że kiedyś obejrzałam ten program o trójkącie bermudzkim i nie mogłam tego wyrzucić z głowy. Ale jednocześnie jak spytałam taty, no to jakoś tak wymijająco odpowiedział, że coś tam jeszcze bardziej mi to podsyciło chyba wyobraźnię i autentycznie miałam lęk, że jak kiedyś będę lecieć samolotem to pochłonie mnie ten trójkąt bermudzki. Czy znacie jakikolwiek przypadek takiego zaginięcia? No ja nie. No i co najciekawsze, przede wszystkim ten obszar jest nie do końca sprecyzowany i wcale nie przypomina trójkąta, lol. A druga rzecz to to, że to jest po prostu teoria spiskowa, no ale jakoś musiała powstać. No i powstała w 64 roku, strasząc już pokolenie chyba naszych rodziców. I jak wejdziecie na Wikipedię, to tam jest cała masa zaginięć i katastrof powiązanych z terenami, które są uznawane za ten trójkąt bermudzki. No i naukowcy, oczywiście każdy naukowiec chciałby być w czymś pierwszy i coś tam wyjaśniać, więc oni to zbadali za hajs z podatków pewnie. No i w końcu doszło do jakiegoś wyjaśnienia, że prawdopodobnie chodzi o jakieś sporadyczne erupcje złóż metanu i tu walę prosto w oczy Wikipedią. Bąble metanu wydobywające się ze szczelin w dnie oceanu powiększają się w miarę wypływania na powierzchnię do ogromnych rozmiarów, a ten płyn, który powstaje z wody i metanu, jak się zmieszają, ma znacznie niższą gęstość niż woda, więc statki po prostu tracą wyporność i się zapadają pod wodę, no toną po prostu. A jakaś jeszcze inna teoria, która wyjaśnia, dlaczego wariują tam kompasy, może się wam to przydać, jak już będziecie w trójkącie bermudzkim i będziecie się posługiwać kompasem, kochani. To jest taka teoria, że leży tam jakiś podwodny wulkan, który jest pełen magnetytu, który ma silne magnetyczne właściwości, no i dlatego niby miałby wpływać na układy sterownicze i geolokalizacyjne statków i samolotów. No i wtedy taki kapitan albo pilot po prostu dostaje sraczki ze stresu i podejmuje błędne decyzje. No i się dzieje tak jak z Titanikiem, nie? No, ale co ciekawe, odkąd nawigacja satelitarna się pojawiła i się stała standardem w nawigacji, no nie spadł tam żaden samolot. No. Tak czy siak, jeżeli kiedyś będziecie w zagrożeniu w trójkącie bermudzkim, to nie wiem w zasadzie co, ale na 99% nie będziecie. I mimo, że jako dzieci się bardzo tego obawialiśmy. Kolejna rzecz, którą myślałam, że będzie większym problemem, jak będę duża, to ożywające mumie. Jakoś mi się wydawało, że ja muszę być gotowa na spotkanie z mumią, jak tylko się znajdę w jakiejś piramidzie. Nigdy nie byłam w piramidzie, dla jasności. Jestem kurwa pewna, że wpływ na to miało oglądanie filmów w stylu Indiana Jones i tych wszystkich filmów, co były puszczane w niedzielę w porze obiadowej na TVN-ie. Oraz oczywiście Scooby-Doo. I ja się bardzo interesowałam starożytnym Egiptem jako dziecko, ale wydawało mi się, że na bank takie mumie jak w bajkach są też w Polsce i na pewno kiedyś ujawni się jakiś sarkofag i będę w jego bliskiej odległości i muszę być gotowa na ucieczkę, więc również tego typu ukryte w ścianach jakieś pułapki, jakieś ostre kolce, zapadki, dziury w ziemi, płonące sufity i zalewające się wodą tunele. No w rzeczywistości, jak zrobiłam rozeznanie w Google'ach, no to nie było takich rzeczy. Oczywiście poza filmami i grą Tomb Raider, w którą grałam jako dziecko. Tylko sarkofagi były chronione systemem korytarzy i jakimiś granitowymi płytami i wapiennymi płytami. No więc kochani, no zero zdziwienia. Ale mumie, które ożywały, to był mój lęk dzieciństwa i byłam pewna, że przynajmniej raz w życiu będę w sytuacji zagrożenia życia i powinnam mieć przygotowany jakiś plan ucieczki. Tak samo jak plan na bagno, nie? I na ruchome piaski, jakby miały mnie wciągnąć. No jedyne, co w życiu mnie dorosłym wciągnąć może, to jakaś, nie wiem, spirala kłamstw, kochani, no albo się możemy, nie wiem, wiecie, w jaki wir paść, w wir pracy, no ale ruchome piaski i to, jak będę się z nich wydostawać, mogłabym porównać do sytuacji sprzed 6 lat, jak wpadłam do szczeliny lodowca Soul Heimajokull i na Islandii, nogą aż po pół dupek i słyszałam ten okropny dźwięk pękającego pod sobą lodu. Na to gotowa nie byłam, nie budowałam sobie w dzieciństwie scenariusza, a mogłam, kurwa, bo by mi się przydał. Więc ruchomych piasków też nigdy nie widziałam, co muszę przyznać z żalem, bo w ogóle zobaczcie, ile rzeczy nas może pochłonąć. W ogóle bagna, ruchome piaski, zapadki w piramidach, lodowce. Nie wiem, czy to dlatego nam się czasem śni, że spadamy z krawężnika i tak dziwnie w łóżku podskakujemy? No nie wiem, no zostawiam wam to do namysłu. Wiecie, czego jeszcze się bałam? Fauny. I sądziłam, że naprawdę dużym zagrożeniem są nietoperze wplątujące się w włosy. Ja nie wiem, przecież nietoperze są wyposażone w echolokację wybitną, no. One są bezbłędne w jaskiniach i gdyby się mogły ludziom zderzać z głowami, to one by nie przeżyły w naturze ani jednego dnia. Więc co za durny mit i dlaczego wywoływał we mnie tyle strachu na działce u dziadków, nie mam pojęcia. To samo z osami i z pająkami, które wchodzą przez ucho i bardzo się tego bałam i faktycznie mi się zdarzyło raz, że mi mucha wleciała do nosa, co było ultra nieprzyjemne, no ale wystarczyło mocniejsze dmuchnięcie i spacyfikowałam moją rywalkę. no nie przeżyła spotkania z siłą moich płuc. Jeżeli można by było walczyć w Fame MMA i mieć muchę jako przeciwnika, to mogłabym wygrać tę walkę. Znam natomiast historię, i to jest historia mojej siostry, że jedząc loda zjadła osę i ją ugryzła w język. To znaczy pamiętam jakiś taki fakt z mojego życia, ale czy to jest prawda, to nie wiem, muszę zapytać mamy. Więc tak czy siak od dzieciństwa, jak jem coś w stylu gofra, lody, cokolwiek na powietrzu, to przed każdym kęsem sprawdzam stan osowy. Więc bałam się też za dzieciaka tego, że absolutnie wszędzie w ziemi mogą się czaić podziemne gniazda os i szerszeni, na które nadepnę nogą, a one wylecą i będą mnie kąsać i gonić. I nawet jak wbiegnę do jeziora, to one nadal będą mnie chciały dopaść. Więc myślę, że ta scena ucieczki do wody i bycia wciąż atakowanym jest w mojej pamięci przez film pod tytułem Plaga. To jest pierwsze, co mi przychodzi na myśl. To był taki horror, który tata wypożyczył mi, wypożyczył nam z wypożyczalni przy Kwadratowym Rondzie w Olsztynie. I tam była taka plaga szarańczy i oni się chyba chcieli ukryć pod wodą chyba w jakimś momencie. I nie wiem, tyle pamiętam z tego filmu oraz to, że grała tam Hilary Swank, która mi się mega spodobała i na którą miałam wiele lat crusha, ale oczywiście mówiłam sobie, że na pewno wszystkie dziewczyny mają aktorki, które się im mega podobają i które by chętnie pocałowały w usta. I jak się okazuje, to tak nie jest. Tak czy siak, jak jesteśmy przy świecie zwierząt, kolejną rzeczą, z którą myślałam, że się będę w życiu zmagać, było przypadkowe ugryzienie przez pająka krzyżaka albo czarną wdowę. No i o ile pająk krzyżak faktycznie istnieje w naszym klimacie, no i widziałam go kilka razy w życiu gdzieś tam na działce, chociaż nigdy nie stałam się jego pokarmem, tak czarna wdowa faktycznie wywołuje jakieś skurcze mięśni przez kilkadziesiąt minut, jakieś bóle kurczowe brzucha. Doczytałam też, że żądło tego pająka może doprowadzić mężczyzn do bardzo bolesnej erekcji, trwającej nawet do 48 godzin. I jest to jedyny raz, jak w moim podcaście padło słowo erekcja. Ale że pająk ma żądło. Wiedzieliście o tym? No więc bałam się jako dziecko tych dwóch pająków. A okazuje się, że najbardziej jadowitym pająkiem w Polsce jest kolczak zbrojny. I wiem to z grupy na Facebooku Rozpoznaj pełzających skurwieli, którą bardzo lubię i która utrzymuje lęki na poziomie podobnym do tych z dzieciństwa. I przez którą za każdym razem, jak jadę komunikacją miejską albo pociągiem, albo śpię w jakimś hotelu w Polsce, albo gdziekolwiek, to sprawdzam pod materacem, czy nie ma pluskiew. Przysięgam, to jest teraz mój główny lęk. No i ten kolczak zbrojny się pojawił w Polsce przez globalne ocieplenie. Całkiem niedawno, z Europy Południowej. Ale czy się od niego umiera? No nie, no można dostać dreszczy i osłabienia i się wkurwić oczywiście, ale nie umrzemy od tego. Bardziej łatwiej jednak się można zapaść w dziurę w chodniku, co również było dla mnie w dzieciństwie bardzo straszne. Dlatego nigdy nie chodziłam po żadnych kratkach ani studzienkach kanalizacyjnych, bo się po prostu bałam wpaść do szamba. I kochani, wbrew temu, co sobie możecie pomyśleć, wpadnięcie do szamba to jest akurat spory problem i się zdarza dużo częściej niż atak, kurwa, rekina. No dobra, a teraz rzecz, jakiej się bałam już jako dziecko i wam o tym mówiłam, że boję się do niej do dziś, mimo że nie słyszałam o żadnym przypadku tego zjawiska, a jest to piorun kulisty. Moja siostra Marta wypożyczyła w gimnazjum, jak była ona w gimnazjum, ja byłam w podstawówce, książkę o zjawiskach paranormalnych. I tam był rozdział o piorunach kulistych i taka grafika, pamiętam, takiej starszej kobiety przy oknie, w kierunku której zmierza ten piorun kulisty, odbity od okna i od ściany, i ona się tak osłania od niego ręką z przerażeniem w oczach. I ten piorun kulisty nie przydarzył mi się nigdy w życiu, a myślałam, że to jest takie samo zagrożenie jak pijany kierowcy na przykład, że codziennie trzeba się rozglądać, czy w naszym kierunku nie leci piorun kulisty i trzeba w burze koniecznie zamykać okna, mimo tego fantastycznego zapachu ozonu, który się wtedy pojawia. No i oczywiście jakieś to przekonanie, że nie wolno oglądać telewizora w burze, no to też u mnie funkcjonowało, bo telewizor przyciąga pioruny. Ja nie wiem, czy ja nie miałam wtedy może wiedzy o piorunochronach albo o wysokich drzewach oraz nie wiem, czy wam się też tak wydaje, że kiedyś burze nie były takie agresywne jak dziś? W sensie w Warszawie w burze to mi się dupa marszczy ze strachu. Za dzieciaka się w ogóle nie bałam tak jak dziś burzy, a te pioruny co walą w budynki i tak dalej. Ja nie wiem, czy mi się wydaje, że tak kiedyś nie było. Nie wiem, pioruny kuliste, jak się je wpisze w Wikipedię, to pierwsze słowa mają bardzo rzadkie zjawisko meteorologiczne. Okej? Bardzo rzadkie, które trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Występuje przeważnie w trakcie burz, ale istniały też przypadki pojawienia się tego zjawiska w jakąś słoneczną pogodę. I ogólnie on świeci w przybliżeniu jak 100-watowa żarówka. I największy zauważony piorun kulisty miał średnicę około 1,5 metra, a najmniejszy 1 centymetr. I teraz oczywiście wyjaśnienie naukowe zostało poczynione. Ale jest to tak w chuj nudne i ma coś tam w sobie o krzemie i o jego oparach wydostających się z ziemi, wchodzących w reakcję z tlenem, a potem coś tam o promieniowaniu elektromagnetycznym. No nie ma jednym słowem, co się nimi przejmować. No, w sensie piorunami kulistymi w sensie. I jak czytałam w necie, co ludzi przerażało jako dzieci, a co się okazało zupełnie nieważnym problemem, to były na przykład wulkany. Ale kochani, okazuje się, że też mi się to nie wydawało dużym problemem, aż do momentu, kiedy nie zamieszkałam na Islandii. Jesteśmy podczas nieustannej praktycznie aktywności sejsmicznej na obszarze, na którym mieszkamy, czyli w Reykjanes. I ostatnio lawa nam zalała miasto Grindavik i pochłonęła ze 3 domy. Trzęsienia ziemi związane z tą erupcją zrobiły takie szczeliny, że do jednej z nich wpadł pracownik budowlany i się nie udało go uratować. I setki ludzi zostało wyprowadzonych z miasta i mieszkają gdzieś kątem urodziny, albo musieli się wynieść do domków letniskowych poza miastem, bo ich domy się przechylają, no, albo mają szczeliny w ziemi głębokie na 6 metrów w ogródku, albo poważnie po prostu naruszyły się ich konstrukcje. I powiem wam, że nie ma w tym nic zabawnego. W sensie, no, dla mnie ciekawe jest, i może ktoś mi odpowie, kto w Grindaviku kupił dom, mimo wiedzy, że ten temat był cały czas gdzieś tam na ustach ludzi i że to teren aktywny sejsmicznie, czemu ludzie podjęli takie decyzje? Przecież to było jak tykająca bomba. Ja bym była zestresowana na maksa, wynajmując tam mieszkanie, a co dopiero kupując dom, czy stawiając sobie tam dom, bo te szczeliny się już pojawiały kilkanaście lat temu i Islandczycy oczywiście je zasypywali, kładli na nich asfalt i siema, udawali, że problemu w ogóle nie ma, nie istnieje, a problem jest i faktycznie niestety miasto Grindavik już prawie nie istnieje. Jego nazwa jest przekreślona na czerwono na tablicach drogowych i wstęp do niego jest chyba, nie wiem, tylko dla mieszkańców, którzy przyjeżdżają po różne rzeczy. Mają system ostrzegania przed erupcjami, takie syreny wyjące. No ogólnie no mega smutna sytuacja i bardzo stresująca. I też oglądanie na żywo, jak ta magma trawi czyjś majątek życia. No powiem wam, no bardzo jest to irracjonalne uczucie. A live z erupcji, jak się zdarza na Islandii, jest czymś normalnym w sklepach, w knajpach czy tam na basenach. I przysięgam wam, siedzicie sobie w poczekalni w banku i do muzyki Taylor Swift oglądacie wybuch wulkanu. Ja nie wiem, czy to jest jakieś wybitnie miłe, obserwować swój dom pochłaniany przez lawę. Chyba się odważę powiedzieć, że jednak nie. Zwłaszcza, że w takim razie wulkany będą dla islandzkich dzieci dokładnie tym samym, czym dla nas kuleczki silica gel albo trójkąt bermudzki, tylko że w rzeczywistości. Więc bardzo mi się podoba, jak gdzieś na obrazku w książce jest wulkan i Helena mówi: mamo, ja widziałam wulkan. I ona ma rację, nie zmyśla. Widziała w ciągu swojego 3-letniego życia i zorzę polarną, i fokę, i kolor świeżej lawy, ale nie widziała jeszcze polskiego morza. I to trzeba będzie zmienić. Może w tym roku? Zobaczy się. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że trochę was ten odcinek rozluźnił i przypomniał o tych wszystkich zagrożeniach, które okazały się wcale nigdy nam nie zagrażać i daje nam to jakiś miły spokój chyba o to, że nie wszystkie lęki, jakie mam i nie wszystkie ostrzeżenia, jakie słyszymy, się nam przydają. Że czasem może się, kiedy się zamartwiamy, że na pewno zginiemy w domowym pożarze, tak jak ja, bo mi to akurat spędza sen z powiek i dlatego się wyposażyłam we wszystkie czujniki, jakie istnieją. Możemy po prostu wyposażyć sobie mieszkanie w czujniki dymu, tak? Albo jak stresuje nas, że na pewno zabija nas w mieszkaniu grzyb i alergia, to możemy zamówić sobie jakiegoś eksperta grzybowego, grzybiarskiego, żeby nam zdjął ten nerw z pleców. No i traktować niektóre nasze irracjonalne zmartwienia jak właśnie trójkąty bermudzkie, czy wpadnięcie w bagno. Więc no, jaka jest szansa w naszym życiu, że na pewno skończymy sami i po rozstaniu już nigdy w życiu nie poznamy nikogo, kogo pokochamy, tak jak naszą czy naszego ex. No to jest jak Yeti, no. To jest ta myśl, która nam naszą własną teorię spiskową, na którą nie ma sensu w nią wierzyć, tworzy. Więc jeśli macie jakąś myśl, która wam krąży po głowie, a jest chuja warta, to może warto sobie pomyśleć, że nie. Że ryzyko tego, że to się wydarzy, jest takie samo jak to, że wpadnie nam przez okno piorun kulisty, no, albo ugryzie nas czarna wdowa, albo wdepniemy w gniazdo szerszeni, Czyli bardzo mała szansa i nie ma się co stresować. Także polecam Wam tę metodę. Może rozwiąże chociaż jeden Wasz problem, albo nie rozwiąże Waszego, ale przynajmniej będziecie mogli się zastanawiać, co Was w życiu martwiło, że się wydarzy. I zmarnowaliście na przygotowywanie się do tego czegoś wiele czasu, a później się okazało, że to był jakiś urban legend, jakiś żart. No, a teraz jadę sobie po Helenę, ponieważ to już zaczyna się mój tydzień opieki. Nie mogę się już tego doczekać. Tęsknię za nią potwornie. Także będziemy chyba korzystać z tego słonecznego, wspaniałego dnia. Odliczam już również dni do przeprowadzki Natalii i Ryśka na Islandię. Jest to takie odliczanie, nie wiem, czy na coś tak bardzo w życiu czekałam jak na ten moment, bo latanie do Polski co dwa tygodnie jest jednak organizacyjnie i fizycznie wymęczające. No, ale bardzo mnie to też cieszy, bo jesteśmy w trakcie treningu behawioralnego z Ryśkiem i ja nie wiem, ja mam wątpliwości co do własnej inteligencji, bo z trudem mi przychodzi uczenie się nowych rzeczy, to cieszę się teraz postępami psa, bo psy są bardziej bystre i nauczenie psa komendy jakiejś i obserwowanie satysfakcji malującej się na jego pysku jest bezcenne i kocham to uczucie. Także będziemy ćwiczyć codziennie chodzenie przy nodze. No i zostawiam Was bez odbioru do kolejnego odcinka. Cześć! Tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o Fatamorganie z dzieciństwa.